Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Krzysztof Skowroński.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś gościem Salonu Politycznego Trójki w tej chwili zaczytany dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry Panu.
Bo właśnie się przygotowuję do wszelkich niespodzianych pytań, które Pan może mi zadać.
Może będą i niespodziane pytania, ale najpierw pytania, które się Pan spodziewa. Mianowicie jutro do Oświęcimia zaprosił Pan kilkudziesięciu rzeczników praw obywatelskich, będzie 30 ambasadorów. Wielkie uroczystości upamiętniające przyjęcie powszechnej deklaracji praw człowieka. I pierwsze pytanie, dlaczego do Oświęcimia, które właściwie kojarzy się zupełnie z czymś innym, nie z prawami człowieka, a z ich przeciwieństwem?
Właśnie dlatego. Dlatego, żeby pokazać tę pustkę praw człowieka, która w takich miejscach istniała i którą symbolizuje Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, że przypomnę oryginalną nazwę. I przeciwstawieniem jego jest dążenie do realizacji ideałów zawartych w tej deklaracji. Zresztą myślę, że związek istnieje bezpośredni jako reakcja na Holokaust i na zbrodnie ludobójstwa popełniane w II wojnie światowej. To był pewien wykwit cywilizacji, jest wykwit cywilizacji, który od tego czasu znacznie się rozwinął, niezależnie od tego, jak często możemy mieć wątpliwości, czy szczytne ideały deklaracji są faktycznie realizowane w praktyce. Proszę sobie wyobrazić, że był przetłumaczony ten akt na 360 języków świata, to chyba najszerzej tłumaczony akt na świecie, i on był przyjęty w całkowitej zgodności, to znaczy konsensus co do niego. Tego rodzaju kompromisy rzadko się zdarzają. Poza tym przyjął pewne założenia uniwersalności praw ludzkich, które wcale przedtem takie oczywiste nie były. Nie było tak oczywiste przekonanie, które nam dzisiaj towarzyszy, że każdej osobie ludzkiej przysługują pewne fundamentalne, niezbywalne wolności i prawa. Obecnie ono nie budzi zastrzeżeń. Nie budzi zastrzeżeń także źródło tych praw, którym jest przyrodzona godność człowieka.
Przetłumaczony na 360 języków świata nie znaczy przeczytany i nie znaczy przestrzegany. Właściwie, czy nie odnosi Pan wrażenia, że teraz na świecie jest tak, że jest odwrót od przestrzegania tych fundamentalnych i podstawowych praw człowieka? Jak popatrzymy na mapę, Afryka, Azja.
Tak, Darfur, przedtem Kambodża, Ruanda, Rosja, Chiny, Tybet, tak. Co, o czym to świadczy? Czy on jest czytany? Właśnie tego rodzaju spotkania, sesje mają przypomnieć raz jeszcze o powszechnej deklaracji, która poza tym, proszę zwrócić uwagę, była szczególnie klarowna. W 30 krótkich artykułach zawierana była cała treść, podczas gdy teraz, niech pan weźmie traktat lizboński pod uwagę, kilkaset stron, przez które nikt przebrnąć nie może i w końcu nie wiadomo, co tam jest zawarte.
Czyli zaletą powszechnej deklaracji praw człowieka była jej prostota.
Nieomal tak jak dziesięciorga przykazań. A czy one są realizowane? Nigdy nie będą realizowane tak, jakbyśmy chcieli, czy w 100%. Zbrodnie, które są popełniane w imię różnego rodzaju ideologii, czy też interesów różnych grup, niestety wcale się nie zmniejszają. Ale tym bardziej Auschwitz powinien być przypomnieniem tego, do czego powinniśmy, przed czym powinniśmy się bronić.
Pan w trakcie tych uroczystości w Oświęcimiu będzie dawał nagrody od 2006 roku. Rozumiem, że daje pan nagrodę imienia Pawła Włodkowica. Przypomnijmy, kim był Paweł Włodkowic?
Paweł Włodkowic był znakomitym prawnikiem, jurystą, rektorem Akademii Krakowskiej, który przede wszystkim zasłynął swoim wystąpieniem w Konstancji w 1414 roku, kiedy bronił pogan przed nawracaniem ich ogniem i mieczem. Wtedy był to pogląd, który nie był tak oczywisty, przynajmniej w teorii, jak się teraz wydaje. Wtedy był to pogląd, w którym ktoś sprzeciwiał się poglądom obiegowym. I ideą tej właśnie nagrody jest wierność pewnym prawom i wartościom, nawet wbrew zdaniu większości.
Ale czy nie ma tutaj założenia, że ten pogląd większości, że większość właściwie jest podejrzana o to, że się myli?
Proszę pana, ja powiem może, cytując kogoś, nie pamiętam kogo, większość przeważnie nie ma racji. Gdyby większość miała rację, wtedy nie mielibyśmy żadnego postępu. To mniejszość podejmuje pewne wyzwania, do których później większość przekonuje i stają się one wówczas banałami. Bez mniejszości, które walczą o niepopularne prawdy, nie byłoby przecież postępu.
I w tym roku nagrody dostanie sędzia Sądu Najwyższego, Amerykanin Antonin Scalia, o którym Gazeta Wyborcza wczoraj napisała, że jest konserwatystą, że był zwolennikiem więzienia w Guantanamo, stosowania tortur w Guantanamo, że jest przeciwnikiem ślubów homoseksualnych, aborcji. Takiego pan wybrał.
No właśnie, gdyby to rzeczywiście tak było, że jest to zwolennik tortur, kary śmierci wobec upośledzonych psychicznie nieletnich, rasista, homofob, to przecież trudno sobie wyobrazić, aby osoba mająca tego rodzaju poglądy przypisywane przez dziennikarkę, która nie wie, co pisze i niewiele rozumie, mógłby zajmować jakiekolwiek stanowisko publiczne, nie wspominając o byciu profesorem najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, czy sędzią Sądu Najwyższego w państwie o wzorowej tradycji demokratycznej. Trudno sobie wyobrazić, aby w imieniu takiej osoby nagrodę przyjmował, bo pan sędzia Scalia w tej chwili sądzi w Waszyngtonie, aby w jego imieniu nagrodę przyjmował ambasador państwa. W przypadku nagrody dla Scalii nagrodę tę odbierze ambasador Ash. Amerykański ambasador w Warszawie.
Czyli nie wycofał się pan po tekście Gazety Wyborczej z przyznania nagrody.
No to byłoby przyznanie racji pewnemu kołtuństwu i ciemnocie, jeżeli ktoś nie rozumie orzeczeń i funkcjonowania Sądu Najwyższego. Ja oczywiście mogę cytować te orzeczenia, o których autorka tego artykułu gdzieś od kogoś słyszała czy przeczytała na Wikipedii, ale to zajęłoby nam bardzo dużo czasu.
Ostatnio przegrał pan w Trybunale Konstytucyjnym, do którego wystąpił pan z pytaniem, czy nie powinno być, czy dostęp do teczek Instytutu Pamięci Narodowej nie powinien być zwiększony, czy grupa ta osób, które mogą bezpośrednio korzystać z archiwum IPN-u, nie jest przypadkiem za bardzo ograniczona i czy to nie godzi w podstawowe prawa człowieka.
Godzi, bo chodzi o dwie grupy, chodzi o dziennikarzy i chodzi o naukowców, którzy muszą otrzymywać rekomendacje od swoich przełożonych na przykład. Te rekomendacje oznaczają, że osoba trzecia rości sobie prawo do określenia zakresu wolności słowa. Trybunał Konstytucyjny nie przyznał mi racji, ale to nie znaczy, że ja jej nie mam. Trybunał Konstytucyjny się również czasami, czy często, czy rzadko, ale czasami się myli. W tym przypadku niestety błąd ten jest bardzo, bardzo zasmucający. No cóż, mogę tylko ubolewać, ale nie traktowałbym to w kategorii przegranych. Znowu trzeba podejmować wbrew większości 15 czy iluś sędziów pewne wyzwania, stawiać przed problemami, w których raz wygram, raz przegram. Mogę panu powiedzieć, że następne 2 czy 3 moje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego nieomal z góry są skazane na przegraną, ale dlatego je stawiam, aby uzmysłowić istnienie pewnych fundamentalnych problemów w systemie prawnym.
A pan przegrał pan przed Trybunałem Konstytucyjnym? Czy nie udało się panu załatwić sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i dowieść swoich racji? Dlatego, że pana postulat o wyłączenie 2 sędziów został nieprzyjęty.
3 sędziów, tylko jedna pani sędzia się wyłączyła sama, chwała jej za to. 2 sędziów nie wyłączyło się. 3 sędzia, to znaczy 3 sędziów wydało postanowienie oddalające mój wniosek. Niesłusznie. Są pewne zasady bezstronności, które wymagają, aby osoby na przykład będące tajnymi współpracownikami, mające osoby bliskie tajnych współpracowników, czy też podejrzanych o to, które brały udział w procesie legislacyjnym dotyczącym określonego aktu prawnego lub pewnego problemu, które wypowiadają jednoznacznie, czyli informują opinię społeczną o swoich przekonaniach, te osoby powinny być następnie wyłączone. Same się powinny wyłączyć, a nie żebym ja jako rzecznik, jako uczestnik postępowania musiał taki wniosek składać, który mnie, przyznam się szczerze, bardzo ambarasował. To znaczy musiałem się przemóc, żeby tym tak wybitnym skądinąd ludziom zwracać uwagę na niestosowność uczestniczenia w tej sprawie.
A w tym wypadku o co chodziło?
chodziło o to, no mogę to powiedzieć, chociaż pan mnie zmusza do powiedzenia, chodziło o to, że dwóch sędziów miało osoby bliskie, którzy występowały w charakterze tajnych współpracowników, oto byli podejrzani. Jeden pan, co prawda, podpisał, potem natychmiast ujawnił i więcej nie był zaangażowany, ale to już stanowi wyłączenie. Niezależnie, czy ktoś jest po jednej stronie, czy pod drugiej, jeśli jego obiektywna dostrzeganie jego bezstronności może budzić wątpliwości, powinien się wyłączyć. Takie zasady są klarowne, jasne, wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Więcej, są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który tak orzekał.
Czyli to jest bardzo poważne oskarżenie, że w polskim Trybunale Konstytucyjnym nie przestrzega się podstawowych zasad.
Nie, psuje się pewne standardy, a to jest tym bardziej bolesne, że Trybunał Konstytucyjny jest do ustanawiania i do przestrzegania tych standardów nie tylko dla innych, również sam jest zobowiązany ich przestrzegać.
Ponieważ rozmawiamy też przy okazji o IPN-ie, teczkach, to co pan sądzi o tej najsłynniejszej w Polsce lustracji, o lustracji Lecha Wałęsy?
No cóż, ja sądzę... No sądzę, że fakty wskazują na to, że przypadek współpracy Lecha Wałęsy jako robotnika zastraszonego z dużą ilością dzieci, wyrzucanego z pracy, miał miejsce. Powinniśmy na to patrzeć z perspektywy czasu, w którym to zrobił. Ja nie mam pretensji do ludzi, którzy byli w takiej sytuacji. Mam pretensje do ludzi, którzy byli na świeczniku, tak jak wielu moich zasłużonych kolegów robiło podobne rzeczy, tylko dlatego, żeby wyjechać na stypendia, czyli żeby pewną karierę sobie zapewnić. Oczywiście problem jest później, czy i jak wpływało to na późniejsze zachowanie naszego byłego prezydenta, jak również na jego dzisiejsze zachowanie.
A o tym oficerze Służby Bezpieczeństwa, którego uśmiercił sąd lustracyjny, a w tej chwili wiadomo, że żyje i że mieszka w Gdańsku? Co to za historia?
To jest po prostu brak warsztatowy. Ja myślę, że na przykład gdzieś w Niemczech takie przypadki by się nie zdarzyło, bo by sprawdzono to dokładnie. No ale jego obecne zeznanie w niczym nie zaprzeczają wniosków, które później, wcześniej wyprowadzano z tego faktu. On tylko coś tam komentuje sobie obecnie, co już nie należy do historii.
Z jednej strony ten nurt oskarżeń pod adresem Lecha Wałęsy, z drugiej strony wielkie uroczystości w Gdańsku, uroczystości 25-lecia przyznania Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla. Pan się wybiera do Gdańska?
Nie, nawet chyba nie zostałem zaproszony. Natomiast wystosowałem list gratulacyjny z okazji 25. rocznicy, a nawet z okazji przyznania Nagrody Nobla, której nie miałem okazji i możliwości gratulowania 25 lat temu.
Tam wielkie wydarzenie i to wydarzenie o skali międzynarodowej, politycznej, spotkanie prezydenta Sarkoziego z Dalai Lamą. I protest Chińczyków, którzy domagają się, nawet dzisiaj w gazetach jest napisane, domagają się tego, żeby Sarkozy, prezydent Francji, zrezygnował z tego spotkania. Powinien zrezygnować?
Nie powinien. Powinniśmy wreszcie bronić pewnych zasad, bo tak jak żeśmy zaczęli, to ich nieprzestrzeganie prowadzi do tragedii, które się zdarzały, zdarzają się i będą się zdarzały. Ja przypominam sobie, jak w okresie dwudziestolecia, przy obchodzeniu dwudziestolecia mojego urzędu, ja przygotowałem apel wszystkich zebranych na Zamku Królewskiego do władz chińskich o przestrzeganie praw człowieka w Tybecie. I proszę sobie wyobrazić, że spotkałem się wtedy z protestami, czy jesteśmy uprawnieni do wystosowania takiego apelu. Nie będę mówił z czyjej strony, bo akurat to było ze strony moich przyjaciół zagranicznych, ale było to dla mnie zupełnie nieoczekiwane. Jak to? Rzecznik praw obywatelskich nie ma prawa wystosowywać takiego apelu. Ludzie są zbyt konformistyczni, dlatego trzeba przyznawać nagrodę tym, którzy są zdolni występować przeciwko opinii większości.
Chronić zasad, ale świat demokratyczny, który chce przestrzegać tych zasad, jest bezbronny zarówno w stosunku do superpotęgi, jakim są Chiny, jak i małego kraju, czy mniejszego, mniej potężnego kraju jak Kongo, gdzie w tej chwili trwa wojna domowa, gdzie giną ludzie.
To jest przerażające i dlatego powinniśmy, tak jak pan to teraz robi, myśleć globalnie. To znaczy pamiętać o tym, że przestrzeganie praw człowieka powinno być gwarantowane nie tylko na naszym małym podwórku warszawskim czy polskim, ale że jesteśmy obowiązani o ich walkę w innych krajach, bo jak gdy tam są łamane, to nasze prawa są iluzoryczne.
A co pan sądzi o tym, co się dzieje wokół mediów publicznych?
Wokół mediów publicznych od dawna się źle dzieje. Ja sądzę, że media, niezależnie co popełniają, jak na przykład ten artykuł, o którym żeśmy mówili, są niezmiernie potrzebne, są w mojej pracy, są jednym z największych dla mnie wsparć, gdyż bez tych mediów wiele bym nie uczynił. I wszyscy, i media, ich krytyczny stosunek do braku transparentności, do władzy jest nieodłącznym elementem demokracji. Ktoś kiedyś powiedział, obawiam się, że może przekręcę, że gdybym miał do wyboru demokrację czy wolność mediów, wybrałbym te ostatnie. Chyba Jefferson tak powiedział, czy któryś z wielkich Amerykanów. Dlatego, że bez wolnych mediów nie można sobie wyobrazić demokracji i państwa prawa.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Skowroński rozmawiał z naszym gościem.